Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w trzecią niedzielę okresu Wielkiego Postu pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, zapowiedź kolejnej katechezy w ramach cyklu Nadzieja Miłosierdzia, wielkopostna katecheza dla naszych słuchaczy biskupa Piotra Kleszcza oraz zapowiedź wydarzeń w naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Każdego dnia, w każdej godzinie serwisy informacyjne na całym świecie donoszą o wypadkach, o zamachach, o zatrzymaniach, o nagłej śmierci kogoś znanego. Śmierć jest ryzykiem, które podejmujemy, rodząc się i żyjąc tu na ziemi. I to ryzyko uwzględnia także Chrystus w tej Ewangelii, którą rozważamy. Śmierć gdzieś czeka za rogiem. Gdy nadejdziemy, to nie będzie pytała, czy jesteśmy gotowi. Weźmie nas takich, jakim nas zastanie. W tę kolejną wielkopostną niedzielę otrzymujemy zapewnienie, że Bóg to nie maszyna, że nie działa ponad nami i poza nami. Zbawienie, którego dokonał, jest nie tylko ugruntowane historycznie, bo był moment, w którym Syn Boży oddał życie na Golgocie, ale jest przede wszystkim dlatego, że angażuje decyzję konkretnego człowieka, jego wolność, człowieka w konkretnym momencie historii świata. Przykładem jest historia Mojżesza, w którą także się wsłuchujemy. W konkretnym momencie historii narodu wybranego, momencie uciemiężenia, niewoli, momencie bez nadziei, Bóg interweniuje i w wolności zaprasza Mojżesza do służby wyzwoleniu. Naród wybrany, jak wiemy z kart Pisma Świętego, nie był wierny Bogu, który wyprowadził go ręką Mojżesza z Egiptu. Buntował się w Massa i Meriba, szemrał nad brzegiem Morza Czerwonego, na pustyni i pod Chorebem. Widział niesamowite cuda w Egipcie, i to nadal nie było wystarczające paliwo do tego, by do końca zaufać. I stąd pojawiła się też przestroga dla nas, a obietnica dla narodu wybranego kroczącego po pustyni, że te pokolenie, które wyszło z Egiptu, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Bóg obiecał wolność. Pomimo niewierności narodu pozostaje wierny obietnicy. Dlatego święty Paweł w liście do Koryntian będzie nas zachęcał, by nie szemrać, nie naśladować postawy przodków i nie wystawiać obietnicy Boga na próbę. Zbawienie staje się bez wątpienia udziałem wszystkich, którzy otwierają się na obecność Boga w życiu. Ta przypowieść o ogrodniku otwiera nas, słuchaczy Jezusa, na jeszcze jedną nowość u Boga, tą cierpliwość, niesamowitą cierpliwość i miłosierdzie. Obraz drzewa figowego to topos ludzkiego życia, które bez wiary, bez zaufania Bogu zbawiającemu i miłosiernemu, miłującemu każdego człowieka, jego słowu, nie wyda owocu godnego Królestwa Niebieskiego. Bóg nie chce śmierci grzesznika, dlatego pozostawia to drzewo jeszcze na rok, obdarzy potrzebnymi łaskami, czyli okopie, obłoży nawozem. Co będzie za rok? Zobaczymy. I to jest też charakterystyczne w tej Ewangelii, że zostajemy z niedopowiedzeniem. Nie wiemy, co za ten rok się wydarzyło, gdy powrócił. Ta Ewangelia stawia przed nami na ten Wielki Post, który przeżywamy, dwa wymagania. Nawrócić się i wydać owoc, by śmierć zastała nas gotowymi, by nie była momentem grozy, ale momentem od dawna wyczekiwanego spotkania z osobową miłością. Nawrócić się to z języka greckiego metanoia, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza całkowite odwrócenie się, zmianę kierunku poruszania się po duchowych ścieżkach. Nie ma innej możliwości w odniesieniu do grzechu, tylko całkowite przerwanie gwarantuje drogę wejścia, drogę nawrócenia. Dzięki tej odważnej decyzji, że chcę, by jutro było lepsze niż dziś, możemy w końcu po latach często wydać owoc, na który czeka ogrodnik, Bóg. Ewangelia tutaj wzywa do radykalizmu, jednak nie wolno nam zapomnieć o zakończeniu przypowieści, jeszcze rok. A potem, to wiemy z innej, paralelnej przypowieści, jeżeli nie wyda owocu, wytnij je. Bóg jest miłosierny, ale my jesteśmy wolni i jeżeli to miłosierdzie świadomie odrzucamy, On nie będzie wchodził z butami w nasze życie. Drzewo zostanie wycięte i wrzucone tam, gdzie jego miejsce, w ogień, jak czytamy w innym miejscu Ewangelii, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego warto prosić w tę kolejną niedzielę świętego czasu odnowy o radykalizm w wierze dla nas samych, nie ekstremizm, bo nie ma w nim miejsca na miłość. Potrzebny jest nam prawdziwy radykalizm w wybieraniu dobra i unikaniu zła, bo tym jest najprościej mówiąc chrześcijaństwo. I can only imagine what it'll be like when I won't by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. To my knees, will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I found myself. Surrounded by your
all I will do is forever, forever worship you.
Ewangelia i życie.
W związku z rozpoczętym rokiem jubileuszowym zapraszamy na kolejną katechezę dla dorosłych poświęconą kwestii sakramentu pokuty i pojednania pod tytułem Nadzieja Miłosierdzia. Najbliższe spotkanie we środę 26 marca o godzinie 19 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy Kościelnej 1a. Temat spotkania będzie poświęcony dialogowi w konfesjonale. A dlaczego warto znaleźć czas na to spotkanie, opowie nam siostra Tomira Brzezińska.
Każdy z nas jest stworzony przez Boga, a rzeźbiony przez życie. Od najmłodszych lat otrzymywaliśmy od naszych rodziców, od bliskich, od środowiska siłę, ale też pakiet słabości. Świadomie, nieświadomie. I często na te słabości nie zasługiwaliśmy. I jako dzieci musieliśmy sobie radzić. Dzisiaj, jako osoby dorosłe, jesteśmy odpowiedzialni, co z tymi słabościami zrobimy. Każdy z nas na przestrzeni swojego dorastania, swojego życia podejmuje jakieś wybory, decyzje. Często one wypływają z życia, które utkali w nas inni. Czasem bywa tak, że człowiek dorosły musi się leczyć ze swojego dzieciństwa. Wiemy, że sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem uzdrowienia. Nie chodzi o to, żeby wyliczać katalog grzechów, ale żebym podeszła i podszedł do tego w ten sposób. Ja, dziecko, chcę sobie dać szansę, żeby jeszcze raz zobaczyć twarz Ojca. Pewnie konfesjonał nie jest miejscem, żeby opowiadać własną historię. Jest miejscem wyznawania swoich słabości, które nazywamy grzechami. Przygotowaliśmy dla Was pakiet konferencji, które mają pomóc, jak dojść do konfesjonału, jak podzielić się z Bogiem tym, co w nas trudne. Prelegenci to nie tylko kapłani. Będzie siostra zakonna, ja. Będą też ludzie świeccy. Podczas konferencji chcemy towarzyszyć duchowo, popatrzeć na swoje grzechy, na siebie samego, przez optykę teologii moralnej, ale też przez kawałek psychologii. Oczywiście, że psychologia nie ma narzędzi, żeby wytłumaczyć ludzkie cierpienie, ludzki ból, żeby nadać sens naszemu przemijaniu. Ale ta psychologia ochrzczona potrafi pomóc. Na pewno same terapeutyczne sytuacje, wszystkie sesje mogą dać nam spokój, który jest potrzebny, choć krótkotrwały. Ale Chrystus jest tym, który może nam dać pokój.
Ewangelia i życie.
W osadzeniu na Ewangelii o bogaczu i Łazarzu, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 16, wersety od 19 do 31, w kolejną wielkopostną niedzielę swoje rekolekcyjne słowo skieruje do naszych słuchaczy dzięki życzliwości archidiecezji łódzkiej biskup Piotr Kleszcz. Jak mówi, możemy mieć dużo albo niewiele, ale ważne jest, abyśmy mieli miłość. Zachęcam do wsłuchania się.
Kochani, w dzisiejszej Ewangelii mamy dwóch bohaterów. Jeden ma imię, drugiego imienia Ewangelia nie podaje. Łazarz, czyli Eleazar, to imię tłumaczy się Bóg pomaga. Natomiast jeśli chodzi o tego drugiego, podawana jest nazwa tylko bogacz. Dlatego, że był on beztroski, bezczynny i w końcu został bezimienny. Kochani, tak to jest w naszym życiu, że Pan Bóg nas wszystkich zaprasza po imieniu. Chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy pomagają innym nie z obowiązku, ale dlatego, że mamy w sercu miłość, którą Pan Bóg wlewa w nasze serca. I często to ratownicy medyczni mówią, że kiedy na przykład jest potrzebna pomoc podczas reanimacji, gdzieś tam na ulicy, to jeśli powie się tak bezimiennie, może ktoś z Państwa mi pomoże, to najczęściej jest mały odzew, ale trzeba wskazać kogoś. Proszę Panią, żeby Pani podeszła i pomogła mi tutaj, albo Pan. I wtedy jest już łatwiej. Pan Bóg, kochani, nas wszystkich wzywa i ważne, żeby każdy z nas potrafił odczytać, że Pan Bóg konkretnie do Ciebie mówi. Nie mówi do kogoś obok, nie wzywa innych do miłości, ale właśnie Ciebie. I kiedy patrzymy na tę dzisiejszą Ewangelię, to widzimy, że jest to przypowieść, która ani nie jest krytyką bogactwa, ani nie jest pochwałą ubóstwa. Jest to po prostu stwierdzenie faktu, że w świecie istnieją ludzie bogaci, ludzie biedni. Ale ważne jest, żeby była między nimi komunikacja. Żeby ci biedni, którzy są często szansą, są okazją dla bogatych do uświęcenia się, a ci bogaci natomiast, żeby wiedzieli, że mają taką możliwość, żeby dzielić się z innymi. Oni są nawzajem sobie potrzebni. Jedni mogą coś użyczyć, inni mogą coś odebrać z wdzięcznością. I ktoś z Was mógłby powiedzieć, no w tym momencie chyba najbardziej zainteresowany pomocą to był ten Łazarz, który wyciągał rękę, potrzebował pomocy. Otóż okazuje się, że ten Łazarz też był taką szansą niewykorzystaną wprawdzie przez bogacza do tego, żeby się uświęcić. I ważne jest, żeby była taka konekcja, taka jedność, współpraca pomiędzy biednymi i bogatymi. Ja, kochani, przez ostatnie 28 lat byłem w parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi i nasza parafia była podzielona na takie dwie części. Jedna część bogatsza, druga biedniejsza. I my jako franciszkanie byliśmy takim mostem pomiędzy tymi bogatymi i biednymi. I zauważyliśmy, że to nie jest tak, że tylko biedni mają problemy. To wcale nie jest tak. Bogaci również potrzebują, też mają swoje problemy. One są inne, ale oni również nie są wolni od problemów. I ważne jest, żebyśmy każdemu dali to, czego potrzebuje. Może niekoniecznie to, czego chce, ale to, czego potrzebuje do tego, żeby wzrastać w świętości. I most ma to do siebie, że na moście nie można zbyt dużo rzeczy gromadzić. Most jest tylko takim łącznikiem. A więc gdyby ktoś, powiedzmy, kto spełnia jakąś pracę charytatywną, chciał zatrzymać coś dla siebie, to się po prostu zawali. Ważne jest, żeby wiedział o tym, że ten przepływ musi następować. I ważne jest też, żebyśmy wiedzieli, jeśli komuś coś dajemy, żeby dawać z miłością, bez jakiegoś upokorzenia. Żeby nie dawać tak z łaski na uciechę, jak to się mówi. Ja tobie daję, bo mnie na to stać. Prawda? I w tym momencie można kogoś upokorzyć i zranić. Jest takie piękne powiedzenie, że można dać dużo i serce zranić. I można dać niewiele i serce rozradować. I myślę, że wielu z nas, kiedy otrzymało coś od osoby, o której wiedzieliście, że to są osoby bardzo życzliwe wam, które was kochają, to każdy podarunek, choćby najmniejszy, jest dla was bardzo ważny. Kiedy dziecko ofiaruje mamie albo swoim nauczycielowi, czytacie, ofiaruje jakiś rysunek. On może być koślawy, źle dobrane kolory, może być krzywy, może być nieelegancki, ale kiedy widać serce w tym rysunku, to bardziej cieszy niż cokolwiek innego kupionego w jakimś markowym sklepie. Dlatego, że kiedy patrzymy sercem na ofiarodawcę, to cieszymy się z każdego podarunku, jaki otrzymujemy. I też to, co powiedział święty Paweł w liście do Filipian, 4:12, umie cierpieć biedę, umie i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć. To jest, kochani, ważne, abyśmy również cieszyli się z tego, co mamy. Żebyśmy nie tęsknili do tych rzeczy, których nie mamy, ale cieszyli się z tego, co Pan Bóg nam daje tu i teraz. Bo człowiek szczęśliwy to nie ten, który ma wszystko, ale ten, który cieszy się z wszystkiego, co ma. I bardzo mi się podobało to, co powiedział kiedyś papież Franciszek, takie zestawienie. Zegarek za 3000 euro oznacza ten sam czas, co zegarek za 30 euro. Portfel za 300 euro zmieści taką samą kwotę, jak portfel za 30 euro. Samotność w domu o powierzchni 70 metrów kwadratowych jest taką samą samotnością, jak samotność w domu o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Jeśli ktoś leci samolotem i leci i ten samolot po prostu za chwilkę ma ulec wypadkowi, ma po prostu być rozwalony, to obojętnie czy lecisz pierwszą klasą czy klasą ekonomiczną, to i tak wszyscy zginiecie. A więc kochani, nasze życie jest taką podróżą. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że w tej podróży nie jesteśmy sami, że są obok nas bracia i siostry, którzy często potrzebują. I nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale czasem ci, którzy najbardziej potrzebują, im niekiedy jest najtrudniej poprosić. Czasem siebie usprawiedliwiają, mówią, ja jeszcze chyba nie mam tak najgorzej, może inni więcej, bardziej potrzebują, więc ja może ustawię się w kolejce, niech ktoś, kto potrzebuje bardziej, uprzedzi mnie. Kochani, i w tej Ewangelii dzisiejszej mowa jest o tym, że psy lizały ranę tego chorego Łazarza. Czasem mówimy do kogoś, chcąc kogoś podnieść na duchu, żeby jego rany, powiedzmy, gdzieś tam zostały wyleczone, to mówimy, wyliżesz się z tego, prawda? Ten ruch właśnie, wyliżesz się z tego, te słowa oznaczają, że w sposób taki bardzo delikatny będziesz mógł odzyskiwać zdrowie. I również w naszym życiu, kiedy podchodzimy do człowieka, który jest poraniony wewnętrznie, zewnętrznie też, ale kiedy wewnętrznie, to kiedy podchodzisz z taką delikatnością, to jest to najlepsze, co możesz zrobić. Bez takiego wpychania się z butami w życie drugiego człowieka, ale w sposób taki bardzo delikatny. I kochani, bieda i bogactwo często łączą się ze sobą. To znaczy, może inaczej, pojęcie biedy i bogactwa jest bardzo względne. Bo ktoś może mieć naprawdę niewiele i może być osobą bardzo bogatą duchowo, wewnętrznie, intelektualnie. A ktoś, kto jest bardzo bogaty od strony materialnej, może być ubogi tak naprawdę, bo nie ma w sercu tego, co jest najważniejsze. Nie ma nadziei, czy nie ma miłości, czy wiary. I nie wiem, czy wiecie, ale największy procent ludzi, którzy popełniają samobójstwa, to są właśnie ludzie bardzo bogaci. Dlatego, że być może doświadczyli już wielu różnych rzeczy, albo nawet niektórzy naokoło, którzy im towarzyszą, nie patrzą na nich jak na osobę, ale jako na bankomat, albo na osobę, od której można gdzieś tam coś uzyskać. Często doświadczają tego, że ludzie, którzy ich otaczają, są nieszczerzy, którzy się podlizują po prostu, bo jesteś człowiekiem bogatym. A oni zwyczajnie chcieliby takiej normalności i czasem czują się bardzo osamotnieni, właśnie ludzie bogaci. I dlatego nic dziwnego, że wielu ludzi bogatych angażuje się w różne dzieła charytatywne, po to, żeby tę pustkę w sobie gdzieś tam zaspokoić. I to, co powiedział Pan Jezus, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I ten Łazarz z dzisiejszej Ewangelii, on nie otrzymał tego, co powinien od bogacza, o którym, jak mówiłem, nie ma śladu, to znaczy jest bezimienny. Nie wiemy, jakie jest jego imię. On się nie zapisał na kartach Ewangelii. Kochani, możemy mieć dużo rzeczy, albo możemy nie mieć nic, ale ważne, żebyśmy mieli miłość. To jest chyba największe bogactwo, jakie możemy mieć. I tutaj, kiedy patrzymy na tego bogacza i Łazarza, to ogromna przepaść pomiędzy nimi była nie tylko po śmierci, o czym ta Ewangelia dzisiaj nam mówi, ale również za życia. To właśnie ta przepaść egoizmu, że jeden patrzył tylko na to, co jest jego własnością. Kochani, posiadanie pieniędzy nie jest grzechem, ale niewłaściwe używanie tych pieniędzy, kupowanie innych, czy podporządkowanie sobie innych, czy manipulowanie jest, może być grzeszne. I to jest to, co powiedział Jan Paweł II, stawiając taki znak większości, że ważniejsze jest być niż mieć. Być człowiekiem, być wartościowym człowiekiem, który jest empatyczny, niż mieć, posiadać. To jest ogromna wartość, żeby być człowiekiem. Kochani, chcę wam powiedzieć, że każdy z nas może na tę Ewangelię odpowiedzieć po swojemu. Być może są tutaj wśród nas ludzie bardzo bogaci, którzy mogą się podzielić z innymi. Niekoniecznie rozdając swoje pieniądze, ale być może organizując komuś jakąś taką pomoc konkretną. Przypominam sobie, jak kiedyś szedłem do szkoły z gitarą na plecach i zobaczyłem, że jeden z moich dawnych uczniów z przedszkola bawi się w piaskownicy. Mówię, a ty nie jesteś w przedszkolu, jesteś przecież w zerówce, powinieneś się uczyć literek. Ja mówię, nie, bo mama nie ma pieniędzy. I wtedy pomyślałem sobie, to ja spróbuję zainteresować kogoś bogatszego, kto może pomóc. I powiedziałem o tym w kościele i zgłosiła się taka pani okulistka, która mówi, że da tyle pieniędzy, ile będzie potrzeba, żeby ten dzieciak mógł normalnie chodzić do przedszkola, jeszcze opłaci mu dodatkowe zajęcia z angielskiego i basen. No oczywiście, kiedy wziąłem te pieniądze, to nie dałem mamie, ale opłaciliśmy od razu wszystko w przedszkolu. Mama była bardzo szczęśliwa, dziecko również, żeby pomóc komuś w sposób taki bardzo konkretny. Pamiętam, jak kiedyś przy kościele Świętego Krzyża, kiedy była adoracja Najświętszego Sakramentu, przechodziłem sobie tak chodząc po Łodzi i podeszła do mnie mała dziewczynka i mówi: proszę pana, może pan mi kupić coś do jedzenia? Ja pomyślałem sobie, pewnie tam jest zaraz jakiś wujek albo tata albo mama, którzy pewnie wezmą te pieniądze od tej dziewczynki, ale mówię, dam tej dziewczynce, taki dobrze z oczu patrzy, dałem jej kilkanaście złotych i później tak z ciekawości poszedłem, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ktoś tam czeka na te pieniądze i być może zostaną spożytkowane na alkohol, ale zobaczyłem, że myliłem się. Ta dziewczynka rzeczywiście kupiła sobie coś do jedzenia i ze smakiem zjadła. Widziałem, jak jest strasznie głodna. A więc, kochani, to jest też ważne, że jeśli ktoś ma możliwość pomocy innym, to niekoniecznie musi dawać beczkę ze śledziami, jak to się mówi, ale może dać wędkę, po to, żeby ten ktoś potrafił sobie radzić, żeby ta pomoc nie była taka jednorazowa, ale żeby kogoś uzbroić w takie jakieś umiejętności, w możliwości. Kochani, teraz wobec tej Ewangelii możemy przejść bardzo obojętnie. Posłuchamy, wyjdziemy, zapomnimy. A być może ta Ewangelia dzisiaj dotrze choćby do jednej osoby i będzie to stuprocentowy sukces, bo ktoś z was dzisiaj zrobi albo jutro zrobi coś dobrego. I ta Ewangelia nie będzie tylko zaklęta na kartach tej książki, którą trzyma w ręku, ale będzie w życiu zrealizowana. Pan Jezus liczy na to, że nasza miłość bliźniego nie będzie na papierze, ale będzie konkretnie w życiu. I życzę wam, i życzę sobie, żebyśmy byli takimi mostami pomiędzy ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Amen.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń parafialnych. Rekolekcje wielkopostne parlamentarzystów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz prawników odbędą się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia, niedziela, poniedziałek, wtorek, w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. Msza codziennie o 19:30, a rekolekcje poprowadzi ojciec Łukasz Miśko. Zapraszamy do uczestnictwa. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Środowisk Twórczych zaprasza zainteresowanych pogłębieniem wiary jako źródła twórczej inspiracji do włączenia się we wspólnotę Tkalnia Kultury Chrześcijańskiej. Pierwsze spotkanie organizujemy w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny we wtorek 25 marca o 19:00. W Starym Kościele Farnym odbędzie się msza święta, a potem debata w sali pod arkadami, a informacji prosimy szukać na Facebooku i ulotkach. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastu. W dowolnej chwili możecie do niej wrócić bądź zachęcić do jej odsłuchania bliskich i znajomych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.